dzisiaj jest taki czas właśnie, gdzie możemy coś, czymś się podzielić. Nie chciałbym jakoś długiego wstępu zrobić, ale przypomniało mi się coś takiego w naszym zborze, co było. Pamiętacie, taka społeczność była 12 lat temu. Taką mieliśmy dwudniową społeczność, która się nazywała Weekend Skupienia. Kojarzycie? Weekend Wyciszenia takie. Coś było 12 lat temu, wiem, bo mam tu datę wpisaną, 2/12, więc przypuszczalnie może, że 4 osoby na sali i ktoś i ze 2 na Zoomie mogły wtedy być. Ale mieliśmy takie spotkanie, gdzie zastanawialiśmy się nad tym, jak ważne jest wyciszenie i ważne jest takie skupienie na Bożych sprawach, ale bardziej chyba miało to charakter takiego wyciszenia się przed Panem. To jest pewna droga chrześcijanina, tak myślę z perspektywy czasu, żeby szukać takiej ciszy przed Bogiem. Jak nie znajdziemy tej ciszy przed Bogiem, to życie jest nerwowe i nie zawsze możemy uchwycić jego sens. Ale jak szukamy takiej ciszy, wyciszenia się przed Panem, to wtedy zaczynamy bardziej wyraźnie albo widzieć wersety biblijne, albo Pan Bóg wyraźnie do nas przemawia przez różne znaki, przez swoje myśli, w różny sposób, różnie. Wyciszenie, zwłaszcza dzisiaj, po 12 latach, gdzie media społecznościowe jeszcze bardziej przecież rozwinęły się, to było chyba dużo mniej rzeczy, przynajmniej nie wszystkie te media były, które pojawiły się niedawno. Mówi się, że to są media społecznościowe albo antyspołecznościowe, w zależności jak ktoś na to spogląda. Natomiast no, też wnoszą jakąś tam nowy szum do naszego umysłu. Czy telewizja, ja teraz coraz mniej ludzi ogląda telewizję w tym klasycznym znaczeniu, ale powiem wam, że my żeśmy przestali oglądać telewizję. Nie wyobrażamy sobie, jak jesteśmy w innym miejscu, że można w ogóle przebywać przez 6 godzin w szumie telewizyjnym. Nas to strasznie męczy już. To tak człowiek przyzwyczai, że nie potrafi się nawet skupić na takiej rozmowie, takiej szczerej z kimś rozmowie, jak z tyłu gra telewizor i coś tam niesie, bo to jest jakiś rodzaj szumu. Takie chińskie przysłowie znalazłem ciekawe. Kto obraża Najwyższego, nie będzie powieszony, lecz fleciści, doborzy i heraldzi będą wokół niego czynić hałas dniem i nocą, póki nie padnie martwy. Albowiem to jest właściwie najcięższa kaźń. Oni mówią, że najcięższą karą, którą może być, to ciągle torpedować kogoś dźwiękami, żeby nie nic innego pomyśleć. Tak? I zastanawiam się, czy nasz wróg, ten główny, jakim jest szatan, też nie torpeduje nas i całego świata i nas różnymi dźwiękami, hałasami, informacjami, po to, żebyśmy nie potrafili się wsłuchać, nie potrafili osiągnąć tej takiej ciszy. I żeby nie przedłużać, to chcę parę historii, parę wersetów przeczytać z Pisma. Sprawić a propos ciszy. Głównym takim wersetem, który no, jest ciekawy w tej materii, to jest Izajasz 30:15. Gdy tak mówi Wszechmocny Pan, Święty Izraelski: jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni. W ciszy i w zaufaniu będzie wasza moc. Jeżeli się nawrócicie, to pierwsza rzecz, zachowacie spokój, to już mamy podejście do rzeczy, które są związane z ciszą, taki spokój. Będziecie zbawieni, potem dodaje prorok, w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Lecz wy nie chcieliście, w zasadzie Pan Bóg dodaje, bo to tak są słowa Boże. W ciszy i w zaufaniu będzie nasza moc. To jest ciekawe, w ciszy. Czy mężowie Boży szukali ciszy? Czy Pan Jezus szukał ciszy? Czy w zasadzie to był ciągle wśród ludzi nie do wyeksploatowania? Szukał ciszy. Jest napisane Ewangelia Mateusza 14:22. Zaraz wymóg na uczniach, czyli po pierwsze wymóg na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nami na drugi brzeg, zanim rozpuścił lud, aby... A gdy rozpuści lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić, a gdy nastał wieczór, był tam sam. Czyli on wymusił, żeby wsiąść do łódki, oddalić się i potem jeszcze wyszedł na górę i modlił się. Popatrzcie, ile Pan Jezus starań zrobił, żeby znaleźć się w miejscu ciszy. Po pierwsze wymóg i tak dalej. Kawałek dalej w Ewangelii Łukasza 22:39 od tego miejsca. I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też z nim uczniowie. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia i patrzy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, to już potem jest przed śmiercią. Ale oddalił się na rzut kamienia. Czyli nie na górę poszedł bardzo daleko, tak, że tylko na rzut kamienia, ile to mogło być, 30 metrów, 20 metrów, tyle, ile człowiek żyje, 50, no, rzuci, coś koło tego, myślę, nie? Więc oddalił się kawałek i tam się modlił. Znów to była jego decyzja. A Piotr, kiedy miał widzenie od Korneliusza, to modlił się gdzie, pamiętacie? Na dachu się modlił. Tam przypuszczalnie nikt się nie kręcił, nikt nie mógł go zawołać. Stwierdził, że to jest miejsce modlitwa na dachu. Pan Jezus, kiedy mówi o modlitwie, to jak się modlisz, nie módl się po publicznym miejscu, znaczy nie zakazywał, bo my się też tu modlimy publicznie, ale mówił o modlitwie w komorze. W komorze swojej i wołaj do Boga. Bóg widzi w komorze, ale wtedy będziesz miał tą ciszę, nie będzie ci nikt przeszkadzał. Jest jedno jeszcze miejsce apostoła Pawła. Ciekawe, takie, nie zawsze to można dostrzec. Ja to dostrzegłem po iluś tam razy przeczytanych dziejach apostolskich. Dzieje apostolskie 20 rozdział 11-14. Jest taka historia. Pamiętacie, na pewno każdy z nas pamięta, jak apostoł Paweł przedłużył umowę do północy i potem ten chłopiec spadł i potem został uzdrowiony. I potem jest tak. Lecz Paweł zszedł na dół, przypadł do niej, objąwszy go, rzekł: nie twórzcie się, bo on żyje. A wróciwszy na górę, łamał chleb i spożywał i mówił długo, aż do świtania, i tak odszedł. Chłopca zaś odprowadzili żywego i byli niezmiernie ucieszeni. My zaś udaliśmy się pierwsi na statek i odpłynęliśmy do Asos, skąd mieliśmy zabrać Pawła, tak bowiem zarządził, zamierzając sam iść pieszo. Czyli była taka sytuacja, że Paweł mógł płynąć statkiem, ale zarządził, że on pójdzie pieszo sam. Statkiem płynęli wszyscy, a on wybrał drogę pieszo. Po zmęczonej, można po długim kazaniu, stwierdził, że idzie pieszo, a inni płyną statkiem. Pytanie, dlaczego? No bo potrzebował ciszy. Potrzebował wyciszenia. I ta miejscowość, jak tam patrzyłem na mapie, jest Troada, Asos, około 30 km. Czy tak powiedzmy pół dnia drogi. 30 km. Szedł, rozmyślał, modlił się. Rozmyślał może o tym, co się stało wcześniej, tak, o tej umowie, którą przedłużył, a może w ogóle rozmyślał o Bogu, modlił się. Potrzebował takiej ciszy. Skoro Pan Jezus potrzebuje takiej ciszy, skoro apostołowie takiej ciszy potrzebowali, to my też takiej ciszy potrzebujemy, wyciszenia. Idziesz do domu Bożego, nastaw się na słuchanie. Dużo tych fragmentów przecież. Pan Bóg w jednym z proroctw też mówi: słuchajcie w milczeniu wyspy. Słuchajcie mnie w milczeniu wyspy. Jedno proroctwo. Słuchajcie mnie w milczeniu wyspy. To jest taki ciekawy zwrot, nie chcę rozwijać samego proroctwa, ale Pan Bóg mówi, że słuchajcie w milczeniu. Że jest czasem potrzeby taki czas, żeby w milczeniu go słuchać. Jest taka droga. I pewien człowiek przeszedł taką drogę, wychował się na dworze z Faraona, był bardzo taki ambitny, tak, mówił o Mojżeszu na początku, chciał prowadzić, przywódcą być, mówił do Izraela, ale go nie słuchali, więc rzucił kamieniem w Egipcjanina, czy tylko tam kamień wziął, tak, zabił go. No i potem przeszedł swój etap wyciszenia na pustyni. Zastał się zwykłym pasterzem owiec swojego teścia. Przez 40 lat słuchał ciszy. Już wszystkie ambicje oddalił od siebie, ambicje wyprowadzenia ludu, bo jak go Pan Bóg objawił mu się w krzewie gorejącym, to za bardzo nie był zainteresowany początkowo. Mówił: jak ja? Jeszcze jakiś czas temu mówił właśnie, że ja tutaj wyprowadzę was, tak? Pójdziecie do swojego ludu, mówił, ale potem mówi: ja nie umiem mówić, ja to, ja tamto. Popatrzcie, jak można zmienić, jak się może człowiek zmienić i stać się tym, o którym jest napisane, że jest najbardziej pokornym ze wszystkich ludzi. A pokora ma w sobie ten element wyciszenia. Człowiek nie ma wyciszenia, to może nie znaleźć tej pokory. I został przemieniony Mojżesz. I jest to takie miejsce, kiedy Pan Bóg mówi mu przed tym krzewem gorejącym: zejmij obuwie, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Pamiętamy to. Potem to samo do Jozuego było powiedziane. przez wodza wojsk Pana, który też się tam objawił i też powiedział do Jozuego: zdejmij sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. I może to nie do końca to, co teraz powiem, będzie do wyczucia, ale chcę Wam przekazać taką myśl, że jak ktoś się mówi, że zapraszasz kogoś do domu i ściągasz buty, to znaczy, że dłużej tam będziesz, nie? Nie planujesz już odejść z tamtego miejsca. Jak ja wchodzę czasem do mojego domu i chcę szybko wziąć klucze, tak, gdzieś przejść do pokoju, coś, to wchodzę, nie ściągam butów, tylko po prostu idę, tak, biorę. Bo mam już zamysł, że już stąd wieję. Już tu nie ma, ja tylko jestem do zrobienia tych rzeczy. Ale jak wiem, że nie w każdym domu się ściąga buty, nie chcę o tym tutaj rozstrzygać tej sprawy, tak. Ale jeżeli już jest ten gest, że ściągasz, to zazwyczaj chcesz tam zostać dłużej. Nie masz już myśli, planów, że już bym chętnie poszedł z tego miejsca. I to niechby nasze życie duchowe z Bogiem miało ten charakter. Ściągam buty przed moją modlitwą. Nie planuję jej kończyć. Ona nie jest przejściem, że już za chwilkę, dwie minuty tego opowiem, tamtego, to i w zasadzie mógłbym to zrobić jeszcze w butach, tylko niech to będzie taki odpoczynek. Niech to będzie ten rodzaj ciszy, którą chcemy osiągnąć. I myślę, że to jest taki pewien stan człowieka, gdzie dużo w swoim życiu ma takich, codziennie, takich miejsc, gdzie jest w ciszy i wyciszeniu przed Bogiem. Czyta sobie coś z jakąś refleksją, rozmyśla o Bogu. I to jest jego cisza. Nie planuje już uciekać, tylko chce zostać dłużej. I myślę, że ta cisza ma swoją cenę w dzisiejszych czasach. Cisza ma cenę. Nie da się osiągnąć ciszy bez poświęcenia czegoś. Nie da się osiągnąć stanu serca, takiego wyciszenia bez poświęcenia czegoś. Popatrzcie, Pan Jezus wymógł, tak, na uczniach sprawę. My też czasem musimy coś wymóc na dzieciach, na żonie, na kimś. Słuchaj, kochanie, ja się modlę godzinę, proszę mi nie przeszkadzaj. I nie pytaj się, czy już skończyłem, na przykład, tak. Postawić sprawę jasno, to też jest cena. Żyjemy trochę lat, to wiecie, że to nie jest łatwe czasem w ten sposób ustawić sprawę, ale Pan Jezus swoich uczniów tak trochę ustawił. Apostoł Paweł też wymógł, to była taka cena nie do zapłacenia, tak? Ale wymógł, że słuchajcie, możecie mnie przekonywać, ale idę na nogach. Nie mamy napisane, jak wyglądało to ta rozmowa, tylko jest jednym słowem określony, ale pewnie troszkę trwała, albo przynajmniej myślę, że inni by się zapytali, a dlaczego. Więc to jest pierwsza cena, to jest to, że trzeba tą sprawę tak ustawić. Trzeba coś wymóc. Druga cena to czasem jest finansowa. No, żyjemy w takich światach, że w takim świecie, że atakują nas reklamy i nawet jak sobie na YouTubie chcesz pieśni uwielbieniowe posłuchać, to masz co 20 minut jakąś tam reklamę przerywaną. Możesz pomyśleć w ten sposób, że okej, wykupię sobie płatnego YouTube'a, czy Spotify'a, czy coś, żeby nie mieć tych reklam, bo one znów mi coś tam pokazują. Ja wiem, że to jest kwestia, no, może ktoś nie używać tych mediów, tak? To też jest inna sprawa, natomiast czasem trzeba się po prostu powiedzieć, okej, płacę za to, żeby mieć ciszę. Płacę za to, żeby mieć na przykład coś, co mnie nie daje reklam, które mnie wewnętrznie niszczą. I gdy popatrzymy na życie jak na poświęcenie, to jest element poświęcenia. Pewnie się zgodzicie, że modlitwa i czas z Bogiem jest najważniejszy dla nas. A jeżeli on jest najważniejszy, to koszt warto ponieść, nawet jeżeli albo mentalny, albo nawet taki finansowy, który przynosimy. I do tego chcę jakby zacząć to wielbienie, żebyśmy się też podzielili takimi, tym czym chcecie, ale zwrócili uwagę na te rzeczy takie, które są z gatunku tych najważniejszych i tych takich, które sprawiają, że ten Michał, o którym zacząłem dla dzieci, że tylko w pokorze obcować ze swoim Bogiem będzie najbardziej realny. To tym tak zacznę i może w międzyczasie, nim się zgłosicie, zaśpiewamy ze dwie pieśni, a potem już będziecie mogli się podzielić czymś, co przynieśliście dzisiaj.